Ludzie Biblii. Izajasz po raz drugi. Omawiając postać proroka Izajasza, wspomnieliśmy, że do księgi noszącej jego imię jeszcze powrócimy. Zwracaliśmy wówczas uwagę, że wzmianki historyczne w księdze sugerują, iż wspominane w niej wydarzenia rozgrywały się na przestrzeni około 200 lat. Od powołania proroka w dniu śmierci króla Ozjasza, czyli około roku 739-38 przed Chrystusem, przynajmniej do dekretu króla perskiego Cyrusa w roku 539. A zatem autorem księgi nie mógł być jeden człowiek, zwłaszcza że istnieje tradycja, która mówi, że Izajasz poniósł w międzyczasie śmierć męczeńską w państwie judzkim w czasach króla Manassesa, panującego w latach od 699 do 643. Od dłuższego już czasu egzegeci odnajdują w tekście tej wielkiej księgi przynajmniej trzy różne jednostki. Właściwego Izajasza obejmującego rozdziały od 1 do 39, o którym mówiliśmy kilka tygodni temu. Drugiego Izajasza zwanego pod wpływem języka greckiego Deutero Izajaszem, obejmującego rozdziały od 40 do 55. I wreszcie trzeciego Izajasza, z grecka zwanego Trito Izajaszem, obejmującego resztę księgi, czyli rozdziały od 56 do 66. Zakłada się, że księgę spisali przynajmniej trzej różni autorzy. Dla ścisłości należy jeszcze dodać, że egzegeci liczą się z całą szkołą, która mogła powstać wokół postaci i księgi Izajasza proroka. A zatem autorami dwóch pozostałych części księgi mogli być właśnie przedstawiciele tej szkoły. Wydaje się, że w rozdziałach od 40 do 55 przewija się dość jednolita myśl, zapowiedź powrotu Izraelitów przesiedlonych do Babilonii. Kiedyś, gdy uważano, że cała księga pochodzi od jednego proroka Izajasza, tę zapowiedź powrotu wygnańców traktowano jako proroctwa Izajasza, podobnie jak zapowiedzi dotyczące Mesjasza, które według naszej chrześcijańskiej wiary sprawdzają się w Jezusie. Dziś na wypowiedzi proroka o powrocie spogląda się nieco inaczej, z powodu uważnej analizy tekstu, w którym odkrywa się inne tło historyczne niż w głównym korpusie księgi. Główna część księgi powstała w czasie, gdy istniały jeszcze obydwa państwa izraelskie, zarówno Królestwo Północne, jak i Południowe Królestwo Judy. I o tych obydwu państwach izraelskich jest tam mowa. Natomiast z treści tej drugiej części księgi wynika, że Królestwa Judy i Izraela już nie istnieją, a ich obywatele zostali ograbieni i uprowadzeni do niewoli. Zburzona została Jerozolima i świątynia. Autor zwraca się tu do Izraelitów przebywających na wygnaniu w Babilonii i pociesza ich, zapewniając bliski koniec ich niewoli. O Asyrii, która w pierwszej części księgi była krajem szczególnie wrogim wobec Izraelitów, nie ma nawet mowy. Teraz bowiem uciskają ich Babilończycy, zwani też Chaldejczykami. Ta część księgi musiała zatem powstać na terenie Babilonii, czyli podczas niewoli babilońskiej, i to w okresie bezpośrednio poprzedzającym powrót Izraelitów z niewoli. Ponieważ nadzieję powrotu księga wiąże z osobą króla perskiego Cyrusa, którego nazywa nawet pomazańcem, czyli Mesjaszem, zatem w czasie pisania księgi tenże Cyrus musiał już być przy władzy i zapewne rozpoczął już swoje zdobycze, choć być może nie zdążył jeszcze w pełni rozprawić się z Babilonem. Ale wkrótce po zdobyciu Babilonu rzeczywiście wydał dekret zezwalający Izraelitom na powrót do kraju. Pierwsze słowa księgi Deutero-Izajasza zapowiadają jej temat. Pocieszcie, pocieszcie mój lud, mówi nasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Nawiązując do słów otwierających tę część księgi Izajasza, egzegeci nazywają ją księgą pocieszenia. Zapowiada ona bowiem radosną nowinę o możliwości powrotu do ziemi obiecanej. A ten powrót księga przedstawia na wzór powrotu z niewoli egipskiej. Po słowach pociechy odnajdujemy wezwanie do przygotowania drogi dla Pana. Czytamy słowa znane dobrze z Ewangelii. Głos się rozlega. Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją wszelkie ciało zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Trzeba przygotować drogę Bogu, ponieważ On będzie szedł na czele wracającego ludu, jak wtedy, gdy prowadził lud z Egiptu do ziemi obiecanej. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą, czytamy dalej, i ramię Jego dzierży władzę. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Zapowiedź ukazania się Boga przechodzi w wyznanie wiary we Wszechmogącego, który nieskończenie przewyższa wyobrażenia bóstw pogańskich. Bożym narzędziem, które umożliwi powrót do ziemi ojców, będzie król perski Cyrus, do którego postaci kilkakrotnie ta część księgi powraca. Ale to wszystko może się wydarzyć tylko dlatego, że Bóg jest z Izraelem. Pierwszą część tej księgi wypełnia nadzieja, że Bóg wyprowadzi swój lud z niewoli i zaprowadzi go do jego własnej ziemi, z której został uprowadzony do niewoli. Mówią o tym słowa samego Boga objawione przez proroka. Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze wschodu twe plemię i z zachodu cię pozbieram. Północy powiem oddaj i południowi nie zatrzymuj. Przywieź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem. Bóg zapowiada, że sam poprowadzi swój lud z niewoli. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. W tej części księgi Izajasza znajdziemy wiele poetyckich fragmentów opiewających wielkość Boga i wspaniałość Jego dzieł, które przewijają się poprzez całą księgę i stanowią zapewnienie, że to, co Bóg planuje, na pewno się wydarzy. Wy jesteście moimi świadkami i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję. Boga utworzonego przede mną nie było, ani po mnie nie będzie. Ja Pan tylko istnieję i poza mną nie ma żadnego zbawcy. To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy pośród was. Wy jesteście świadkami moimi, że ja jestem Bogiem. Owszem, od wieczności Nim jestem i nikt nie wymknie się z mojej ręki. Któż może zmienić to, co ja zdziałam? Wspaniały obraz Boga Stwórcy przeciwstawia prorok obrazowi bóstw, które są tworami rąk ludzkich. Jam jest Pan, uczyniłem wszystko. Sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię, a któż był ze mną? To ja mówię, Jeruzalem, będziesz zaludnione i miastom judzkim będziecie odbudowane. Ja podniosę je z ruin. Nikt nie jest w stanie podważyć Bożych decyzji. Ja stworzę światło i stwarzam ciemności. Sprawiam pomyślność i stwarzam niedolę. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Ja, Pan, jestem jego stwórcą. To ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim jego zastępom. Izrael zostanie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym. Nie doznacie zawstydzenia ani hańby po wszystkie wieki. Nawróćcie się do mnie, by się zbawić, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Babilon, który był narzędziem Bożej kary wobec ludu wybranego, upadnie, a lud Boży powróci do swojej ziemi, odbuduje swoje miasta, a szczególnie Jerozolimę i świątynię. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie z Chaldei, wśród okrzyków wesela zwiastujcie to i głoście. Rozgłaszajcie aż po krańce ziemi, mówcie, Pan wykupił swego sługę Jakuba. Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy synitów. Zabrzmijcie weselem niebiosa, raduj się ziemio. Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem, albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi. Mówił Syjon, Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie. Podnieś oczy wokoło i popatrz. Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby w klejnoty i jak oblubienica opaszysz się nimi, bo twe miejscowości zniszczone i wyludnione teraz zbyt ciasne będzie dla twoich mieszkańców, a twoi niszczyciele odejdą daleko. Przebudź się, przebudź nareszcie, powstań o Jerozolimo, przebudź się i przyodziej swą moc w Syjonie. Oblecz się w szaty najokazalsze, o święte miasto Jeruzalem, bo już nie wejdzie nikt do ciebie, żaden nieobrzezany ani nieczysty. Otrząśnij się z prochu, powstań, o branko jerozolimska. Rozwiąż sobie więzy na szyi, pojmana córo Syjonu. Bóg w tej księdze przemawia do Jerozolimy, która jeszcze nie została odbudowana, ale której chwalebne losy już zapowiada, szczególnie w drugiej części tej księgi. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. Przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale z miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Pan, twój odkupiciel. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. Bóg sprawi, że Jerozolima zostanie wspaniale odbudowana, ale przede wszystkim zawrze on nowe, wieczne przymierze ze swoim ludem, który jednak wymaga od ludu nawrócenia. zawrę z wami wieczyste przymierze. Oto ustanowiłem cię świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczeniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.